Razem łatwiej.
Tatiana Slowie, dzień dobry. Dzisiaj kolejna organizacja pozarządowa, którą można i powinno się wesprzeć swoim 1,5% podatku. Stowarzyszenie na rzecz ratownictwa Adiutare. A moimi Państwa gośćmi są Grzegorz Piotrowski, prezes stowarzyszenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz pan Michał Gądek, wiceprezes.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panowie są ratownikami. Z tym, że każdy z Was wykonuje inne działania. Czy możecie opowiedzieć o tym więcej?
Ja osobiście jestem ratownikiem medycznym. Pracuję na co dzień w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci zespołu ratownictwa medycznego, to znaczy tego ambulansu, który przyjeżdża bezpośrednio do miejsca zdarzenia, gdy Państwo wzywacie pomocy, czy poprzez numer alarmowy 112, czy poprzez dyspozytornię medyczną bezpośrednio pod numerem 999, a jednoczasowo pełnię funkcje różnego rodzaju z zakresu świadczeń zdrowotnych właśnie u nas w Stowarzyszeniu na Rzecz Ratownictwa.
A pan, panie Michale?
Ja jestem ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy, dodatkowo kierowcą ambulansu ratunkowego. Z wykształcenia jestem też psychologiem i tak naprawdę moja obecnie praca opiera się na pracy w naszym stowarzyszeniu jako właśnie ten kierowca pojazdu przywilejowanego w zespołach podstawowych czy specjalistycznych, zespołach ratownictwa medycznego, które działają w ramach naszego stowarzyszenia.
Gdybyśmy szerzej opowiedzieli, czym się dzisiaj zajmują ratownicy medyczni? Bo oczywiście w takim ogólnym, najbardziej podstawowym rozumieniu to jest ktoś, kto przyjeżdża, ma dowieźć tego chorego do szpitala. Co powinniśmy więcej wiedzieć o waszych zadaniach? Bo one są bardzo szerokie.
Rolą medyków, ogólnie szeroko rzecz ujmując, pracujących w tej medycynie przedszpitalnej, bo na tym etapie dzisiaj się skupimy, jest tak naprawdę od początku momentu wezwania pomocy, tak, udzielenie tych komunikatów, chociażby poprzez dyspozytorów medycznych, którzy koordynują tą akcję ratunkową już telefonicznie, instruując osoby potrzebujące danych wskazówek w danym momencie, do przybycia na miejsce zdarzenia przez zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego, który udziela tych przedszpitalnych świadczeń w bardzo szerokim spektrum, poczynając od leczenia bólu, poprzez zaopatrywanie w jakiego rodzaju urazów, rozpoznanie czy udaru mózgu, czy ostrego zespołu wieńcowego, chociażby pod postacią zawału mięśnia sercowego, zabezpieczenie w odpowiedni sposób pacjenta, czy także podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, łącznie, jeśli takie zabiegi się nie powiodą, z obecnie z wystawieniem karty zgonu, jeśli taka potrzeba zajdzie w sytuacji danej. No i ostatecznie, jeśli pacjent wykazuje taką potrzebę, podjęcia decyzji o transporcie do odpowiedniego ośrodka leczniczego, przewiezienia tego pacjenta w stanie zabezpieczonym i przekazania dalej do leczenia szpitalnego.
Mnóstwo zadań. Co skłoniło Was do tego, żeby jeszcze działać jako organizacja pozarządowa?
Projekt organizacji, którą tutaj prowadzimy z Michałem wspólnie na chwilę obecną, powstał już ponad 20 lat temu. W 2004 roku powstała ta nasza organizacja jako jednostka, która ma wspierać system Państwowe Ratownictwo Medyczne w ramach łączenia wolontariuszy, ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą pomocą humanitarną, pomocą medyczną. Powstała taka idea właśnie, żeby łączyć tych ludzi i nieść tą pomoc właśnie w zakresie naszej organizacji, która trwa do dziś.
Ideą stowarzyszenia była też nauka pierwszej pomocy, szkolenia z tego zakresu wobec mieszkańców miasta Gdańska, ale nie tylko. Też założyciele w 2004 roku zwrócili uwagę na to, że temat pierwszej pomocy jest kluczowy, jest krytycznie ważny dla przeżywalności osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia życia i dlatego też tak naprawdę jedną z naszych misji są szkolenia, pokazy tak naprawdę już od najmłodszych lat, ponieważ nasze zespoły wyjeżdżają zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ale też prowadzimy szkolenia dla pracowników różnych firm i dla osób czy grup chętnych, które chcą taką wiedzę zdobyć.
No i właśnie, o to chciałam zapytać. 20 lat temu stowarzyszenie zaczęło swoją działalność, mnóstwo szkoleń za wami. Czy przez te 20 lat staliśmy się jako społeczeństwo mądrzejsi? Czy o pierwszej pomocy wiemy więcej?
Odpowiedź jest niejednoznaczna. Ogólnie wraz z upływem czasu wszelkie wytyczne pierwszej pomocy dążą do tego, aby same procedury postępowania jak najbardziej uprościć. Dlaczego? Dlatego, ponieważ społeczeństwo samo w sobie, ogólnie rzecz ujmując, boi się udzielać pierwszej pomocy, boi się, że zrobi błąd, boi się, że zaszkodzi komuś, aniżeli wniesie jakieś korzyści w danym stanie zagrożenia zdrowia bądź życia. Wobec czego, chociażby patrząc na sztandarowy przykład edycji wersji wytycznych w zakresie Europejskiej Rady Resuscytacji. Pomiędzy 2015 rokiem a chwilą obecną doszło do ogromnej rewolucji. Kiedyś standardowy zakres nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej opierał się na standardowym schemacie 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 oddechy ratownicze. W 2015 roku miała miejsce ogromna rewolucja. Dopuszczono możliwość niewykonywania wdechów ratowniczych poprzez osoby, które nie mają w tym doświadczenia, nie potrafią tego zrobić, bądź po prostu, mówiąc zupełnie po ludzku, brzydzą się udzielać takiej formy pomocy osobie obcej, w związku z czym wykazano, w badaniach potwierdzono, że lepiej skupić się na rzeczach jak najbardziej podstawowych, na takim poziomie basic life support, aniżeli uczyć nie wiadomo jakich trudnych procedur, które de facto nie zostaną i tak wdrożone i wykorzystane przez świadków.
Wielu ludzi myśli, nie pomogę, bo jeszcze zaszkodzę. A co jest większym grzechem? Pomóc źle, czy zaniechać pomocy?
Oczywiście, że większym grzechem, w cudzysłowie, jest zaniechać udzielenia tej formy pomocy, ponieważ każdy pomysł, który zostanie realizowany przedszpitalnie w miejscu zdarzenia, chociażby będzie tutaj połączony jednoczasowo z wezwaniem tej pomocy poprzez numer alarmowy 112 bądź do dyspozytorni medycznej pod numerem 999.
Tam i takie są wskazówki osoby, też się dostaje.
Tam są osoby, które udzielą właśnie tych wskazówek, poprowadzą jak dziecko przez mgłę za rękę tak naprawdę tej osoby zestresowanej, udzielającej pomocy, tak aby ta pomoc była udzielona w odpowiedniej formie. Dlatego nie bójmy się pomagać. My, zbierając doświadczenia różnego rodzaju, również pracując wobec osób w kryzysie bezdomności w ramach naszych tutaj projektów, między innymi realizowanych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku, dostrzegamy, jak wiele osób nie otrzymuje tej pomocy przez świadków zdarzenia, bo ludzie się po prostu boją. Nie chcą, nie potrafią przewrócić osoby poszkodowanej na plecy, udrożnić jej dróg oddechowych najprostszym rękoczynem, jaki mamy do dyspozycji, rękoczynem czoło-żuchwa, gdzie to odchylenie głowy może być krytyczne w momencie do czasu, aż dotrze zespół ratownictwa medycznego do poszkodowanego. Do dziś dnia wspominam, jak osobiście jechałem prywatnym samochodem osobowym. Najechałem na zdarzenie, gdzie dwójka świadków krzątała się wokół ławki, gdzie siedział młody mężczyzna, 18-latek, u którego doszło, docelowo okazało się po pogłębieniu wywiadu, do zatrucia opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Był purpurowy jak śliwka. Głębokie niedotlenienie wskazywało na niedrożność dróg oddechowych, na niewydolność ośrodka oddechowego. Osoby udzielające pierwszej pomocy bały się ściągnąć go z ławki, położyć go na plecach, odchylić głowę do tyłu i porządnie sprawdzić oddech. Po zdjęciu poszkodowanego, sprawdzeniu jego oddechu, ułożeniu w pozycji bocznej bezpiecznej, nagle pacjent zaczął doznawać kolorytów skóry. Później pokazując parametry, obserwując saturację, ta saturacja wzrastała. Nie wymagało to żadnych istotnych postępowań, tak? I do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego dało się tego chorego zabezpieczyć, wykonując bardzo proste procedury, ale ludzie po prostu się bali. Bali się go chwycić pod pachy, sprowadzić na ziemię i pomóc.
My teraz obserwujemy znowu zainteresowanie po części także waszą grupą zawodową. Bardzo dużo mówi się o przeszkoleniach wojskowych, o w ogóle przeszkoleniach także cywilów, także pod kątem tego, aby ich przeżywalność była większa w trakcie, no właśnie, chociażby konfliktów i sytuacji wojennych. Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi do sytuacji krytycznych jako społeczeństwo? Jaka jest nasza wiedza? Z waszych obserwacji, jak
wynika? W mojej osobistej opinii społeczeństwo nie jest gotowe do zaopatrzenia samego siebie w ramach autopomocy, ani swoich bliskich. Każdy pobiera różnego rodzaju informacje z opinii osób trzecich, z opinii internetu, jednakże docelowo nie przekłada się to na merytoryczny zakres wiedzy, który byłby efektywny w przypadku zagrożenia. Wspominam z jednego z wyjazdów w ramach zespołu ratownictwa medycznego, gdy pojechaliśmy do zakładu pracy, mieliśmy na zdarzeniu złamanie otwarte z masywnym krwawieniem. Świadkowie zdarzenia próbowali zatamować to krwawienie poprzez wykonanie opaski uciskowej, co było de facto fajnym pomysłem. Jednakże wykonali tą opaskę uciskową z ręcznika papierowego, z kilku listków ręcznika papierowego, co nie miało prawa zadziałać. Więc takie sytuacje wskazują na to, że ta edukacja gdzieś jest, gdzieś coś, jakieś światełka migają, ale żeby połączyć te wszystkie kropki i złożyć jedną całą linię, niestety efekty bywają różne.
No, opaska uciskowa z trzech listków ręcznika papierowego to faktycznie już bardzo duża kreatywność, oczywiście nieskuteczna nawet w ramach inżynierii materiałowej. Ale zastanawiam się, panie Michale, pan jako kierowca ambulansu, jak ocenia chociażby teraz zachowanie innych kierowców na drodze? My nawet w Radiu Gdańsk często informujemy o tym, jak robić ten słynny korytarz życia. Czy kierowcy wiedzą już więcej?
Kierowcy wiedzą już więcej. Prawdopodobnie właśnie przez takie akcje informacyjne też wiemy, że możemy zauważyć na drogach szybkiego ruchu są billboardy, oznaczenia, jak zrobić korytarz życia. Wiele wozów strażackich ma też takie oznaczenia, jak wykonać ten korytarz życia. I w codziennej pracy widać pozytywne tego efekty. Kierowcy w sytuacji skrajnej, w sytuacji no jakby nie było stresowej, kiedy jedzie jakiś pojazd uprzywilejowany na sygnałach, zjeżdżają z drogi, nie boją się tego zrobić, nie boją się zająć innego pasa ruchu, wjechać na pas zieleni, wjechać nawet na skrzyżowanie czy na przejście dla pieszych, bo wiemy, że w takiej sytuacji możemy to zrobić przy zachowaniu środków szczególnej ostrożności. Ale to, co jest najważniejsze, to każdy manewr starają się sygnalizować za pomocą kierunkowskazów. Więc jest oczywiście coraz lepiej i tutaj na pewno wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni za to i trzeba dalej o tym mówić. Niestety, jak w każdej sytuacji, zdarza się czasem stupor bądź na przykład zbyt głośne słuchanie muzyki, kiedy no, kierowca nie widzi i nie słyszy pojazdu, który się do niego zbliża, wtedy trzeba pojazd uprzywilejowany zatrzymać i za pomocą innych środków jakąś reakcję w tym kierowcy wywołać.
Zdarzało się panu wysiadać z karetki w tym celu?
Wysiadać nie, ale zdarzyło mi się używać na przykład megafonu, czyli włączyć sygnały dźwiękowe i za pomocą megafonu powiedzieć przez mikrofon kierowcy, jaki manewr on ma wykonać, bo wpadł w zupełną panikę i po prostu stanął. I to się zdarza też, jest to zauważalne w ruchu ulicznym, że kierowcy pojazdów uprzywilejowanych za pomocą mikrofonu informują, gdzie dany kierowca ma się przemieścić. Tylko niestety to już jest myślenie za dwie osoby, a musimy pamiętać o tym, że też jedziemy z jakiegoś powodu, do jakiegoś zdarzenia, a często na przykład z pacjentem, którego stan też nie jest dla nas obojętny w danej chwili.
Gdybyśmy jeszcze zajęli się waszym ambulansem, bo on ma także od niemal roku bardzo ważne zadanie. Wspominaliście już o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, no i wspólnie z MOPR-em prowadzicie także projekt, w ramach którego tą karetką wyjeżdżacie do pomocy osobom wykluczonym, najczęściej osobom w kryzysie bezdomności.
Tak, dokładnie. Projekt nazywa się Daj Sygnał. Poprzedził go pilotaż w marcu 2024 roku. W ramach tego projektu załoga ambulansu ratunkowo-sanitarnego wyjeżdża dwa razy w tygodniu. Na początku tygodnia, na 8-godzinny dyżur, kiedy załoga ambulansu porusza się po mieście, po Gdańsku i na zlecenie pracowników socjalnych z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podejmuje świadczenia wobec osób w kryzysie bezdomności bądź osób wykluczonych społecznie. Następnie obecnie w czwartki są to stałe pory. Tydzień w tydzień, w każdy czwartek załoga naszego projektu, załoga naszego ambulansu świadczy taką pomoc w ramach stacjonarnego punktu pomocowego, który obecnie jest umiejscowiony we Wrzeszczu przy parku de Gaulle'a, przy ulicy Partyzantów, gdzie od godziny około 12 do 15, 15.30 załoga czeka i oferuje pomoc w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz opatrywania ran i edukacji zdrowotnej wobec tak naprawdę wszystkich osób, które potrzebują czegoś takiego i zgłoszą się do nas.
Wy dzisiaj także stajecie w obliczu kolejnego dyskursu o bezpieczeństwie was, ratowników medycznych. Często zdarzają się sytuacje, kiedy ratownicy medyczni są ofiarami ataków. Wy działacie tam, gdzie ludzie są pod wpływem dużego stresu, dużego strachu, a często także innych środków. W jaki sposób wy włączacie się w ten dyskurs? Czy w ogóle czujecie się uczestnikiem tej debaty?
Oczywiście, że tak. Bezsprzecznie tutaj każdy z nas, biorąc udział w różnego rodzaju świadczeniach zdrowotnych przedszpitalnie, czuje gdzieś z tyłu głowy ten niepokój, że coś się może wydarzyć. Z ramienia naszego projektu też braliśmy udział w różnego rodzaju zdarzeniach, gdzie trzeba było wzywać na miejsce patrol policji, gdzie trzeba było interweniować. Pojawiały się osoby z gazem pieprzowym, pojawiały się osoby z nożami, z innymi narzędziami bliżej nieokreślonymi, jakimiś prętami, które stosują do codziennej obrony w ramach miejsca ich bytowania, ale tak samo z drugiej mojej praktyki z zespołu ratownictwa medycznego. No dziś wspominam, jak zostałem kiedyś kopnięty przez pacjenta i przeleciałem przez pół karetki, zatrzymując się na tylnych drzwiach, ponieważ tak sytuacyjnie akurat pod wpływem środków psychoaktywnych ten chory zareagował, wobec czego te zdarzenia się jak najbardziej występują. Dlatego myślę, że tutaj edukacja społeczna, interwencja w tym kierunku jest jak najbardziej słuszna.
Dzisiaj można was wesprzeć 1,5% podatku, ale to nie jest jedyna zbiórka, jaką prowadzicie. bo dziś szukacie dla siebie domu, to znaczy swojej stałej siedziby. Właściwie już ją chyba znaleźliście, ale nie jest gotowa.
Zgadza się. Problem naszej obecnej siedziby, przy której funkcjonuje nasza organizacja, to jest przy ulicy Wita Stwosza 73 w Gdańsku. Niestety ze względu na stan techniczny budynku nie wskazuje na to, iż będziemy mogli pozostać tam na stałe.
Macie właśnie już nowy budynek na oku, to jest budynek na Przymorzu.
Tak jest, przy ulicy Tysiąclecia 24. Jednakże to miejsce pełniło przez ponad 30 lat funkcję osiedlowego sklepu spożywczego z przestrzeniami magazynowymi i niestety ta lokalizacja również wymaga od nas ogromnych nakładów finansowych.
Co macie do zrobienia, panie Michale?
Tak naprawdę budynek obecnie jest w fazie w pełni surowej. Udało nam się przestrzeń zagospodarować, zrobić tam odpowiednie dojścia. Udało nam się również zrobić dojście do piwnicy, ponieważ nie to, że mamy parter budynku, to również otrzymaliśmy dostęp do piwnic. Udało nam się zrobić tam dojście, zainstalować schody, co już pochłonęło ogromne środki naszego stowarzyszenia. I obecnie tak naprawdę musimy wykonać tam każdą jedną pracę, łącznie ze skuciem ścian, z założeniem instalacji elektrycznej. Są to podstawy i tak naprawdę droga do remontu tego budynku dopiero się zaczęła, ale przed nami jest każdy możliwy etap pod nasze własne potrzeby.
A dzisiaj potrzebujecie bardziej takiej przestrzeni magazynowo-biurowej? Czy tam także ma się znaleźć na przykład większa przestrzeń na salę wykładową, gdzie moglibyście udzielać krótkich kursów pierwszej pomocy?
Oczywiście głównym założeniem naszego stowarzyszenia to jest przestrzeń szkoleniowo-dydaktyczna. Idea tak naprawdę nowej siedziby w głównej mierze obejmuje poza przestrzenią łączącą przestrzeń wspólną dla naszych członków jako takie miejsce schronienia, w znacznej większości ma obejmować przestrzeń tak zwanego nowoczesnego centrum szkoleniowego, gdzie będziemy mogli otworzyć się na zaproszenie osób z zewnątrz, na zaproszenie dzieci, na zaproszenie młodzieży celem realizacji właśnie naszych celów statutowych, edukacji z zakresu pierwszej pomocy i nie tylko, z szeroko pojętego zakresu ratownictwa medycznego.
Dzisiaj macie tam mnóstwo prac do wykonania. Można was wesprzeć finansowo poprzez zbiórkę internetową, ale oprócz tego, że można was wspierać finansowo i materiałami budowlanymi, oczywiście po kontakcie z wami mailowym, to można was także wesprzeć 1,5% swojego podatku, jeżeli ktoś jeszcze nie rozliczył PIT-u.
Jak najbardziej. Niestety te inwestycje, przed którymi stajemy, to będą inwestycje wielotysięczne. Sam zakup tynków do ścian, farb i tym podobnych materiałów to nie są kwestie kilkuset złotych, tak? Mamy ludzi, którzy będą chcieli podjąć pracę w ramach wolontariatu, żeby te tynki położyć, tak? Spróbować podjąć się tego typu zadań, ale niestety no musimy te tynki, w cudzysłowie, że oczywiście mówiąc, tak? Bo to chodzi też o wiele innych rzeczy, po prostu pozyskać.
Proszę Państwa, to jest apel do tynkarzy i elektryków na rzecz medycyny polskiej, a dokładniej ratownictwa polskiego. Czego wam życzyć, wam, adiutare, po 20 latach działalności?
Tak naprawdę myślę, że razem z Grzegorzem możemy mieć jeden apel. Prosimy, drodzy Państwo, abyście nie bali się wzywać pomocy. To jest najważniejsze. Zadzwońcie na numer alarmowy 112 bądź 999, jeżeli macie wątpliwości, coś was niepokoi, coś odstępuje od normy i zapytajcie się osoby, która ma odpowiednią wiedzę i przeszkolenie, jak można pomóc, czy trzeba pomóc i jakie dalsze kroki wobec osoby potrzebującej podjąć.
Ponieważ czynnikiem krytycznym w pierwszej pomocy i w całej medycynie ratunkowym jest zawsze czas. Naprawdę z całego serca życzę również sobie i wszystkim moim współpracownikom z zespołów ratownictwa medycznego, żeby nigdy więcej nie jechali do udaru mózgu, który miał na przykład miejsce 3 dni temu i pomoc nie została wezwana, ponieważ świadkowie, rodzina myślała, że przejdzie. Niestety nie przeszło, a chory pozostaje w trwałej niepełnosprawności na poziomie neurologicznym.
Pamiętajcie Państwo także, że ktoś, kto wydaje się być pijany, może właśnie doznał udaru mózgu.
Oczywiście, bądź ma spadek poziomu glikemii we krwi.
Albo nawet jeżeli jest mocno pijany, także należy kogoś zawiadomić, oczywiście, bo może stanowić zagrożenie dla siebie przede wszystkim, ale także dla innych. A moimi Państwa gośćmi byli Grzegorz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ratownictwa Adiutare oraz Michał Gądek, wiceprezes tego stowarzyszenia Ratownicy Medyczni. Audycję zrealizował Dominik Lewicki, a przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi.
Razem łatwiej.